Jaya Acharyadeva, Jaya Shilabraupada. Jest to pierwsza płyta, 89. ścieżka. Jest to wykład z Bhagavad Gita, taki jaką ona jest, rozdział 2, tekst 13, dany przez Jego Boską Miłość A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 19 listopada 72 roku w Hyderabad w Indiach. Zaczęliśmy ten werset wczoraj. Takie jest kryterium zrozumienia życia duchowego. Z reguły ludzie nie rozumieją, że jest inny element poza tym ciałem. Ogólnie ludzie, oni są pod wrażeniem, że jestem tym ciałem. Jestem Hindusem. Dlaczego jestem Hindusem? Ponieważ to ciało narodziło się w Indiach. Dlatego jestem Hindusem. Jestem Amerykaninem. Dlaczego? Ponieważ ciało narodziło się w Ameryce. Dlatego jestem Amerykaninem. Podobnie, ta cielesna koncepcja życia ma miejsce na całym świecie. To jest ignorancja. Agyan. To nazywa się agyan. Wiedza i niewiedza. Wiedza oznacza, że ktoś, kto wie, że nie jest tym ciałem, jest duszą. Kiedy ktoś jest wolny od cielesnej koncepcji życia, on nazywa się gyanim, inaczej agyani. Oni są tak bardzo dumni z wiedzy. W naszych Indiach oni nazywają się Mayavadi. Oni myślą, że są sampradają taką, co posiada wiedzę. Kim jest ten gyani? Jestem Hindusem. Jestem Hindusem. Jestem sannyasinem. To jest ich wiedza. Ale naprawdę jest to niewiedza. Jeśli myślisz, że jesteś Hindusem, jeśli myślisz jako Hindus, jeśli myślisz jako Brahmin, jeśli myślisz, że jesteś śudrą, wtedy nie masz wiedzy. Ty nie jesteś gyanim, ponieważ ty podajesz swoje utożsamienie. Na podstawie tej cielesnej tożsamości wtedy jesteś agyani. Gyani oznacza panditę. Pandita samadarshinah. Vidya vinaye sampanni brahmani gavi hastini sunichi cha sapake cha pandita samadarshinah. Faktycznie, kim jest gyani? Kim jest pandit? On nie będzie widział, że tutaj jest Hindus, tutaj jest Amerykanin, tutaj jest Indianin, tutaj jest muzułmanin, czy tutaj jest kot, tutaj jest pies. Nie. Ponieważ on będzie widział nie po tych zewnętrznych, cielesnych tożsamościach, tak jak kiedy rozmawiam z wami. Ponieważ masz białe ubranie i ponieważ moje ubranie jest szafranowe, to nie znaczy, że się różnimy. Tylko na podstawie ubrania, jeśli myślisz, że jesteśmy odmienni, wtedy to jest niewiedza. Nikt tak nie robi. Kiedy dżentelmen rozmawia z innym dżentelmenem, Nikt z nich nie bierze pod uwagę, czy ja jestem tym ubranym. Podobnie, jeśli ja biorę pod uwagę, że moja tożsamość to jest to ubranie, wtedy czy nie jestem Agiani? Tak, jestem Agiani. Ja nie znam swojej tożsamości. Dlatego pisma mówią, każdy, kto utożsamia się z tym ciałem, który jest zrobiony z tridhatu. Tridhatu oznacza kapha pita vayu. Według systemu ajurwedyjskiego to ciało jest połączeniem tego śluzu, powietrza i żółci. Pisma mówią, jeśli ktoś utożsamia się z tym workiem kapha pita vayu, workiem kości i mięśni i krwi i odchodów i swoimi własnymi krewnymi, swoją żoną i dziećmi, i czci, i ziemia, na której się narodził, on czci ją. Ktoś, kto udaje się do miejsc pielgrzymek i jedynie kąpie się tam, i to jest wszystko we wszystkim. Ale on nie udaje się tam do prawdziwie uczonych, świętych osób. Taka osoba nie jest lepsza od krowy i osła. To jest instrukcja pism, że nasze utożsamianie z ciałem jest życiem zwierzęcym. Zwierzę, pies, on wie, że jest tym ciałem. Kot wie, że jest tym ciałem. Tygrys wie, że jest ciałem. Ludzka istota również, jeśli ma wiedzę taką, że jest tym ciałem, wtedy jak on jest zaawansowany? Nie jest lepszy od kotów i psów. Cały świat jest pod tym złym wrażeniem, złym utożsamieniem z ciałem. Dlatego istnieje walka pomiędzy narodami, pomiędzy osobami i tak wiele. Gyani to ten, który musi być ponad cielesną koncepcją życia. On jest gyanim. Dlatego, aby zostać gyanim, pierwszą instrukcją jest, jak Krishna podaje Arjunie, on wskazuje, że nie jesteś tym ciałem, mój drogi Arjuno. Ty odmawiasz walki, ponieważ jesteś cieleśnie skażony. Myślisz, że twoje cielesne związki krwi z inną grupą, twoimi braćmi, krewnymi i innymi, to jest zła koncepcja. Nie jesteś tym ciałem. Ponieważ Arjuna podporządkował się Krishnie. Kiedy on był zakłopotany na polu bitewnym Kurukshetra, on myślał, że mądrze będzie przyjąć Krishnę nie za swojego przyjaciela, ale w tym samym czasie on przyjął go za swojego mistrza duchowego. I obowiązkiem ucznia jest pełne podporządkowanie się mistrzowi duchowemu. Dopóki nie możesz podporządkować się, nie przyjmuj kogoś za mistrza duchowego. Jeśli chcesz mistrza duchowego, aby spełniał twoje polecenie, wtedy taka akceptacja mistrza duchowego jest farsą. To nie jest akceptacja. Akceptacja mistrza duchowego oznacza, że ktoś powinien podporządkować się mistrzowi duchowemu. Jeśli chcesz nauczyć się tej transcendentalnej nauki, próbuj zrozumieć, jak. W pełni podporządkując się, upadając tak płasko. Panie, podporządkowuję się Tobie. I później zadawaj pytanie. Według naszej zasady wedyjskiej, nikt nie ma prawa pytać kogokolwiek, dopóki ta osoba nie jest przyjęta za mistrza duchowego. Inaczej jest to strata czasu. Jeśli chcesz kogoś pytać, musisz przyjąć jego odpowiedź. Nie możesz argumentować. To jest przyjęcie autorytetu. Tak jak w Wedach. Jakiekolwiek są instrukcje tam, my przyjmujemy to bez żadnego argumentu. Taka jest instrukcja wedyjska. Ludzie czasami mówią, czy to jest instrukcją wedyjską, że muszę przyjąć to bez argumentowania? Faktycznie, to jest instrukcja wedyjska. Tak dla przykładu. Wedy mówią, że krowie łajno jest czyste. Teraz faktycznie my przyjmujemy. Zwolennicy zasad wedyjskich przyjmują krowie łajno za czyste. Naprawdę ono jest czyste. A jeśli argumentujemy, dlaczego tak jest, że odchody zwierzęcia są nieczyste, nawet ludzkie odchody są nieczyste, jak krowie łajno, które jest odchodem innego zwierzęcia, jest czyste? Jest to sprzeczne. Ale faktycznie my przyjmujemy. Faktycznie my przyjmujemy. Podobnie kącha. Kącha nie jest niczym innym, ale kością zwierzęcia. Według naszej wersji wedyjskiej, jeśli dotkniesz kości zwierzęcia, natychmiast zostaniesz nieczysty, musisz się wykąpać. Ale ta kość zwierzęcia, kącha, jest zabierana do pokoju bóstw. Jest tak czysta. Według naszej ludzkiej rozumowania my znajdziemy sprzeczność w instrukcjach wedyjskich, że w Wedach w jednym miejscu jest powiedziane, że kość zwierzęcia jest nieczysta, w innym miejscu jest powiedziane, że kość tego szczególnego zwierzęcia jest czysta. Wedy mówią, odchody zwierzęce są nieczyste, ale w innym miejscu one mówią, że krowie odchody są czyste. I to zdaje się, że jest sprzeczne. Ale mimo to, ponieważ przyjmujemy autorytet Wed, dlatego my przyjmujemy stwierdzenia również. My przyjmujemy kość, kąchę i my przyjmujemy odchody krowy jako czyste. To jest akceptacja autorytetu. Nie możesz argumentować. Nawet chociaż to wydaje się sprzeczne, nie możesz argumentować. Podobnie, akceptacja mistrza duchowego oznacza, że on jest reprezentantem Boga. Oczywiście, on musi być reprezentantem Boga. Jeśli na nieszczęście przyjmę fałszywą osobę jako reprezentanta, to jest moje nieszczęście. Ale faktycznie, akceptacja mistrza duchowego oznacza, on jest bona fide reprezentantem Boga. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita, znajdziecie, że system parampara, sukcesji uczniów, acharya, tak jak my przyjmujemy naszą filozofię, filozofią Vaishnava, czy jakąkolwiek indyjską filozofię. Oni przyjmują ten system parampara, guru parampara. Oni przyjmują to. Sampradaya. Tak jak my mamy sampradaya. Ramanuja sampradaya, Madhva sampradaya. Więc musimy przyjąć sampradaya, sukcesję uczniów, aby przyjąć prawdziwą wiedzę. Ta sampradaya zaczyna się od Kryszny. Kryszna jest oryginalnym mistrzem duchowym Pana Brahmy, Pana Siwy, Narady, tak wielu innych autorytetów. Jest 12 autorytetów. 12. Svayambhu oznacza Pan Brahma, Narada i Sambhu, Pan Siwa, Kumara, Kapila, Manu. Oni wszyscy są autorytetami. Taka jest wskazówka pism, że jeśli chcesz zrozumieć transcendentalną wiedzę, naukę o Bogu, wtedy taka jest instrukcja Ved. Ale jeśli jesteś naprawdę zainteresowany poznaniem transcendentalnej nauki, musisz zbliżyć się. To jest Vidilim. Ta forma czasownika jest użyta w gramatyce sanskryckiej, kiedy to jest przeznaczone, ty musisz. Ty nie możesz mówić, ja mogę przyjąć, czy mogę nie przyjąć. To nie będzie działać, ty musisz przyjąć. Takie są instrukcje Ved. Arjuna przyjął Krishna jako mistrza duchowego. Z początku on rozmawiał jak przyjaciel. Przyjaciel z przyjacielem, rozmowy czasami nie prowadzą do niczego, żadnej konkluzji, jedynie strata czasu. To jest nazywane vitanta. Ten rodzaj argumentu nie ma wartości, ponieważ nigdy nie prowadzi do żadnej konkluzji. Ale kiedy rozmawiamy z autorytetem, mistrzem duchowym, reprezentantem Kryszny, wtedy nie możemy argumentować, musimy przyjąć. Guru Vakya, nie możesz odrzucić tego. To może być, że możesz nie zgadzać się z tym z początku, ale ty nie możesz tego odrzucić. Taki jest system wedyjski. Tutaj Arjuna przyjął Krysznę za swojego mistrza duchowego. Zostaję twoim uczniem, ponieważ rozmawiamy aż do teraz jako przyjaciele, ale to nie prowadzi do żadnych konkluzji, nie rozwiązuje sprawy. Moja sprawa jest bardzo poważna. Moim obowiązkiem jest walka, a ja nie chcę walczyć. Jakieś uczucie, jakieś związki rodzinne odciągają mnie od walki, sprawiają, że staję się tchórzem. Dlatego jest to bardzo złożona sytuacja i widzę, że ty możesz rozwiązać tą złożoną sytuację. Dlatego przyjmuję ciebie za swojego mistrza duchowego i padam do twoich lotosowych stóp jako twój uczeń. Jestem podporządkowany, więc łaskawie chroń podporządkowaną duszę. Tutaj Kryszna poucza. Najpierw on skarcił Arjunę. Mój drogi Arjuno, mówisz jak wielce uczony, ale widzę, że nie wiesz, nad którą sytuacją miałbyś rozpaczać, a nad którą miałbyś się cieszyć. Tego nie wiesz. Pośrednio on powiedział, że nie jesteś panditem, jesteś głupcem, ponieważ argumentujesz w ten sposób, że jeśli zabiję swoich braci, ich żony zostaną wdowami i one zostaną prostytutkami i będzie Varnashankara. Te pytania są bardzo wspaniałe. Jeśli kobiety zostaną prostytutkami, wtedy populacja stanie się Varnashankarą. I Varnashankara oznacza niechciane dzieci. One staną się praktycznie niepokojem w społeczeństwie. Jeśli populacja Varnashankara zwiększa się, wtedy całe społeczeństwo zostaje piekłem. To jest prawda. Naprawdę taka jest sytuacja w obecnej chwili. Dlatego według systemu wedyjskiego istnieje małżeństwo. Bez małżeństwa populacja, zwiększenie populacji znaczy Varnashankara. Te rzeczy były omawiane, ale to nie było główną sprawą. Główną sprawą było, czy Arjuna powinien walczyć i zabić inną grupę. On myślał bardzo poważnie. Więc Krishna z początku powiedział, ty rozpaczasz z powodu swoich braci, dziadków, że oni zginą. To jest takie ogólne wrażenie ludzi, że ja umrę, ty umrzesz. Ale Bhagavad Gita mówi, nikt nie zginie. Nawet po zniszczeniu tego ciała. Taki jest początek tej instrukcji. Jesteśmy wieczni. Więc gdzie jest wiedza? Podróżujemy po całym świecie. Nigdy nie widzieliśmy jakiegokolwiek uniwersytetu czy że jakiegoś departamentu wiedzy, gdzie ta technika jest nauczana. Nie ma tam takich instrukcji. Po prostu spróbujcie zrozumieć. W imię wykształcenia, jak ludzie są umieszczani w ignorancji. Oni myślą, że po zabiciu ciała, ciało jest skończone, osoba jest skończona. Ja rozmawiałem z wielkim profesorem w Moskwie, profesorem Kotowskim. On powiedział, Swamiji, po zniszczeniu tego ciała już nie ma więcej nic, wszystko jest skończone. Tylko zobaczcie, wielki profesor, odpowiedzialna osoba, nie posiada wiedzy o duszy, czym jest dusza, czym jest ciało. On powierzchownie studiuje, że po zniszczeniu ciała wszystko jest zniszczone. A to nie jest prawdą. Osoby, które nie znają tego faktu, one zostają liderami, przywódcami, zostają nauczycielami, zostają mistrzami duchowymi i tak dalej. Jak ci ludzie będą w wiedzy? Ponieważ ci, którzy ich nauczają, oni są w ignorancji. Jeden ślepiec prowadzi innego tak wielu ślepców. Gdzie jest wykształcenie? Tutaj jest początek wykształcenia, prawdziwe wykształcenie. Co mówi Krishna? Ja już objaśniałem, że naszym procesem przyjęcia wiedzy jest system parampara. Są dwa sposoby zdobywania wiedzy. Wiedza pochodząca od autorytetów jest doskonałą wiedzą. A wiedza zdobyta przez wiedzę eksperymentalną to nie jest doskonałe, ponieważ my jesteśmy niedoskonali. Przykładowo, wielki profesor, tak jak ten rosyjski profesor Kotowski, oni próbują zrozumieć rzeczy przez tak zwane procesy indukcyjne, czy aroha panta, tak udając się, spekulując, przez metodę spekulatywną. Ale nasz proces wiedzy, wedyjski proces wiedzy, ich wiedza powinna być przyjęta od autorytetu. Nie stwarzaj wiedzy, ponieważ jak możesz stworzyć doskonałą wiedzę? Jesteś niedoskonały. Twoje zmysły są niedoskonałe. Masz takie defekty na cztery sposoby. Błąd jest ludzki. Musisz popełniać błędy. Musisz być w iluzji. Twoje zmysły są niedoskonałe i masz skłonność do oszukiwania. Te cztery defekty istnieją. Osoby niewyzwolone, Mukta Purusha, one posiadają te cztery defekty. Czym to jest? On musi popełniać błędy. Tak jak my możemy dać wam przykład, nasz Mahatma Gandhi. On był tak wielką osobowością, ale również popełniał tak wiele błędów. Nawet w dniu swojej śmierci to było już wiadome, że on miał zakaz nie udawać się na spotkanie. Inne osoby, one knuły jakieś niebezpieczeństwo, ale on siłą udał się tam i został zabity. Więc błąd, popełnianie błędu, błąd jest ludzki. To nie jest błąd, to jest nasz nawyk. My popełniamy błędy. I my również zostajemy w iluzji. W iluzji. Tak, nie jestem tym ciałem. Jestem duszą. Ale my podajemy utożsamienie z tym ciałem. Jestem Hindusem, jestem Amerykaninem, jestem Brahminem, jestem Śudrą. To jest iluzja. Popełnianie błędu, czy bycie pod wpływem iluzji, czy skłonność do oszukiwania. Właściwie ja nie wiem, jak rzeczy się mają i nadal piszę książki, aby kształcić ludzi, wielcy, wielcy uczeni. Nie mają jasnej myśli, wizji, jasnego zrozumienia i mimo to piszą książki. Nawet teoria Darwina. On proponuje, prawdopodobnie, możliwe. I on pisze wielką książkę, antropologię, a ludzie przyjmują wiedzę z tej książki. Jeśli jego wiedza opiera się na prawdopodobnie możliwe, jaka jest wartość tej wiedzy? Rzeczy wyglądają tak. Zmysły są niedoskonałe. On posiada skłonność do oszukiwania. Skłonność do oszukiwania znaczy, nie posiada doskonałej wiedzy, a mimo to chce dać wiedzę, aby zostać sławny w świecie, sławny w społeczności. Jaka jest wartość twojego pisania książek, jeśli nie masz doskonałej wiedzy? Ale ponieważ posiadamy skłonność do oszukiwania, my działamy, robimy w ten sposób. Wedyjska wiedza nie jest taka. Tam nie ma oszustwa. Tam nie ma niedoskonałości. Tam nie ma iluzji. Tam nie ma błędu. To jest wiedza wedyjska. Autor wiedzy wedyjskiej. Kim jest autor wiedzy wedyjskiej? Nie pan Brahma. Autorem wiedzy wedyjskiej jest Krishna. Jak to jest stwierdzone w Śrimad Bhagavatam. On przekazał wiedzę Brahma, Shabda Brahma, wiedzę do serca pana Brahmy. Brahma nie jest samowystarczalny. Faktycznie. Przykładowo otrzymujemy wiedzę wedyjską od Brahmy, zaczynając od Brahmy. Ale naprawdę tak nie jest. To nie jest od Brahmy. Brahma otrzymał wiedzę od Kryszny. Faktycznie wiedza pochodzi od Kryszny. Naszą propozycją jest, my przyjmujemy wiedzę, tą Bhagavad Gita. Kryszna bezpośrednio daje wam wiedzę. Więc musimy przyjąć ją taką, jaką ona jest. Nie możemy interpretować Bhagavad Gita w swój własny sposób. To nie jest Bhagavad Gita. Jest to coś innego. Oni korzystają z Bhagavad Gita i przedkładają swoje własne konkluzje. To nie jest Bhagavad Gita. Jeśli chcesz studiować Bhagavad Gita, wtedy musisz studiować ją tak, jak ona jest. Wtedy to jest wspaniałe. W Bhagavad Gita jest powiedziane, Krishna jest najwyższą osobą Boga. To są stwierdzenia w Bhagavad Gita, takie są. Jeśli nie przyjmujemy Bhagavad Gita w terminach stwierdzeń danych przez Najwyższą Osobę Boga, wtedy jest to bezużyteczne. To jest jedynie stratą czasu. Nie możesz tworzyć żadnych komentarzy swoją ubogą wiedzą. Nie ma nic bardzo trudnego, aby zrozumieć w Bhagavad Gita. To jest napisane w bardzo prostymi słowami sanskryckimi. Rzeczy są bardzo jasne. Tak jasne, jak światło słoneczne. Gdzie jest kwestia pokazywania światła słonecznego czy półboga słońca swoją lampką? Przykładowo tutaj jest światło słoneczne, wystarczająco światła słonecznego i my chcemy i my możemy zobaczyć słońce i wszystko bardzo wyraźnie. Jeśli ktoś bierze jakąś lampkę i mówi, teraz pokażę tobie, czym jest słońce, to jest bezużyteczne. Bhagavad Gita jest jasna sama w sobie, tak jak światło słoneczne. Ona nie potrzebuje żadnej lampki, aby pokazać Bhagavad Gita czy Krishnę. Do tego nie jest potrzebne. Próbuj zobaczyć Bhagavad Gita taką, jaką ona jest. Wtedy odniesiesz korzyść. Inaczej będziesz źle prowadzony. Tak z początku Bhagavad Gita jest powiedziane. Jest to bardzo jasne. Kurukshetra jest Dharma Kshetra. Mimo to nadal jest Dharma Kurukshetra. Wszyscy z was wiecie, i to jest Dharma Kshetra. Ludzie udają się tam na pielgrzymki. I w Wedach również jest stwierdzone. Ktoś powinien udać się na Kurukshetra i spełniać tam religijne rytuały. To jest Dharma Kshetra z wersji wedyjskiej i z praktycznego przykładu. Ale ktoś interpretuje Kurukshetra jako to ciało. Z którego słownika on wziął to znaczenie, że Kurukshetra oznacza to ciało? Ten rodzaj interpretacji ma miejsce. Ale nasza propozycja jest taka, że jeśli chcesz odnieść korzyść z czytania Bhagavad Gita, nie czytaj takich złych interpretacji. Czytaj Bhagavad Gita taką, jaką ona jest. Wtedy odniesiesz korzyść. To jest prawda. Kurukshetra jest darmą i jest miejscem pielgrzymek. A osoby tam zgromadzone, Pandawowie i Kauravowie, oni chcieli walczyć. To w porządku. Gdzie jest interpretacja? Oni chcieli walczyć. Oni wybrali wspaniałe miejsce, Dharma Kshetra, Kurukshetra. I tam oni walczyli. Znaczenie jest jasne. Dlaczego powinno być interpretowane, że Pandawowie oznaczają pięć zmysłów, a Kurukshetra oznacza to ciało? Dlaczego? Dlaczego? Gdzie jest potrzeba takiej interpretacji? Interpretacja jest konieczna, gdzie rzeczy nie są jasne. Faktycznie, my robimy interpretację, tak jak w prawie sądu. Jeśli jakaś sprawa nie jest bardzo jasna, prawnicy interpretują, to może być coś takiego, może coś takiego. Ale kiedy rzeczy są wyraźne, jasne, tam nie ma kwestii interpretacji. Taki jest system pomiędzy uczonymi. Jeśli rzeczy są jasne, tam nie powinno być interpretacji. Bhagavad Gita w każdym szczególnym wersecie rzeczy są bardzo, bardzo jasne. Tak jasne jak światło słoneczne. Więc nie ma kwestii interpretacji. Nasza, ta publikacja Bhagavad Gita, my dlatego wymieniliśmy Bhagavad Gita taką, jaką ona jest. Ponieważ istnieje 640 różnych wydań Bhagavad Gita i prawie każde jedno z nich ma inną interpretację. Ten system trwa do teraz. Dlatego przede mną wielu osób, wielu swamich udało się do krajów zachodu i prezentowało Bhagavad Gita w swój własny sposób. ale żadna pojedyncza osoba nie została wielbicielem Kryszny w całej historii. Teraz Bhagavad Gita będzie prezentowana taką, jaką ona jest i tysiące z nich zostają wielbicielami Kryszny. Praktyczne. Tysiące z nich. Prosta rzecz. Ja zaprezentowałem Krysznę jako najwyższą osobę Boga i oni to przyjęli. Najwyższą osobę Boga. I przestrzegając zasad, po 4 latach tak wielu wielbicieli Kryszny się pojawiło, ponieważ tam nie było zniekształceń. Naszą prośbą jest, próbuj zrozumieć Bhagavad Gita bez zniekształceń. Próbuj zrozumieć Bhagavad Gita tak, jak ona jest zaprezentowana. Wtedy otrzymasz wiedzę. Inaczej pozostaniesz w tej samej ignorancji przed czytaniem Bhagavad Gita i po czytaniu Bhagavad Gita. To jest nasza propozycja. Tutaj Krishna mówi, że deha oznacza to ciało i dehi oznacza właściciela ciała. Jest właściciel ciała. Teraz współcześni naukowcy, współcześni filozofowie z trudnością mogą wiedzieć, że jest właściciel tego ciała. To ciało to nie jest osoba. Osoba jest wewnątrz. W tym ciele jest właściciel ciała, dusza. Teraz zmiany zachodzą, one nie dotyczą właściciela ciała, ale tego zewnętrznego okrycia, zewnętrznego ciała. Tak jeśli żyjesz w domu, dom starzeje się, to nie znaczy, że ty tak się niszczysz. Właściciel domu nie ulega zniszczeniu. To jest prosty przykład. Podobnie zmiany, różnice, różne rodzaje ciała. Dusza tak migruje, przechodzi poprzez różne rodzaje ciał. Istnieje 8 400 000 form ciała, a żywa istota transmigruje z jednego ciała do innego, z jednego ciała do innego, z jednego ciała do innego. To jest ewolucja. Ewolucja Darwina jest źle przedłożona. Tutaj jest prawdziwa, jak to jest stwierdzone w Padma Puranie. Teoria ewolucyjna jest w Padma Puranie. Są różne formy żywych istot. I jest ich 8 400 000 gatunków. Jest to wyraźnie stwierdzone. Więc ktoś musi przechodzić poprzez to od początku. 900 000 gatunków wodnych. W ten sposób, kiedy dojdziemy do ludzkiej formy ciała, jest ona bardzo rzadko osiągalna. Ta forma jest bardzo rzadko osiągana. Dlatego ona powinna być właściwie użyta w ludzkiej formie życia. Ktoś powinien próbować zrozumieć, że on nie jest tym ciałem. On musi wiedzieć, że jestem Brahmanem, jestem duszą, integralną cząstką Boga. Taki jest początek nauk Bhagavad Gita. Krishna mówi, tak jak dusza, dehi, przechodzi poprzez różne rodzaje ciał, nawet w tym życiu. Najpierw otrzymuje małe ciało w łonie matki wielkości groszku. I ten groszek zmienia się w inną formę, inną formę, inną formę. Później, kiedy forma jest kompletna, z rękoma i nogami, on wychodzi tak. Wtedy znowu zmienia z dziecięcego do młodzieńczego, z młodzieńczego do starszego. W ten sposób żywa istota zmienia ciało. a nie, że żywa istota sama się zmienia. To zmiany dotyczą jedynie ciała, zgodnie z potrzebą. To jest objaśnione tutaj. Punkt był, aby przekonać Arjunę, że nie bądź oszołomiony, ponieważ twój dziadek zmieni ciało. Twój dziadek otrzymał teraz stare ciało. Dlatego on podał tą logikę. Teraz, jeśli twój dziadek zostanie zabity, dlaczego rozpaczasz? On otrzyma świeże, nowe ciało, inne dziecięce ciało. Wtedy on będzie tak wzrastał. Powinieneś raczej być radosny, że mój stary dziadek otrzyma nowe ciało, dziecięce, chłopięce, młodzieńcze. Taki był argument. Ale faktycznym wykształceniem jest, że my nie powinniśmy utożsamiać siebie z tym ciałem. To jest ignorancją. Dopóki nie zrozumiemy, że jestem Brahmanem, jestem duszą, wtedy nie istnieje wykształcenie. Dlatego w Bhagavad Gita znajdziecie, kiedy ktoś realizuje, że on nie jest tym ciałem, on jest Brahmanem, duszą, w tym czasie kiedy ktoś zostaje Brahma Buddha, samozrealizowany, że nie jestem tym ciałem, w tym czasie ktoś staje się radosny, prasanatma. Faktycznie cierpimy, utożsamiając się z tym ciałem. Wszelkie nasze kłopoty, faktycznie tak jest. Cały świat jest kompletny. Ale ponieważ my utożsamiamy się z tym ciałem, myślimy, jesteśmy Amerykaninami, jesteśmy Hindusami, Anglikami, Niemcami, Rosjami. My tak naznaczyliśmy, to jest mój kraj, to jest mój kraj, to jest mój kraj. Dlatego jest tak wiele walki. Dla przykładu, tak jak w Pakistanie. 20 lat wcześniej nie było Pakistanu. Teraz to jest wskazane, to jest Pakistan i jest walka. Jeśli chcesz prawdziwego pokoju i pomyślności w świecie, wtedy musisz przyjść do świadomości Kryszny, do tego ruchu. Inaczej nie ma możliwości. Nie przychodząc do świadomości Kryszny, teraz my w cielesnej świadomości, czy narodowej świadomości, czy społecznej świadomości, nie możesz zostać szczęśliwy w żadnym czasie. Musisz zostać Brahma Buddha. To jest świadomość Kryszny. Brahma Buddha Prasanatma, będziesz szczęśliwy, inni będą szczęśliwi. Nie dochodząc do tego etapu, nie możesz być szczęśliwy. Ten ruch świadomości Kryszny jest bardzo ważnym ruchem. Próbujemy wykształcić ludzi, aby odczuli, czy zrozumieli wyraźnie, że nie są tym ciałem, że są duszami. A w chwili obecnej wszelkie nasze czynności odnoszą się do tej cielesnej koncepcji życia. To nazywa się ignorancją. Mudha, osły. Krishna mówi, ponieważ ktoś jest w cielesnej koncepcji życia, jego interesem stało się to ciało. W innych miejscach również jest powiedziane, ponieważ oni są w cielesnej koncepcji życia, oni nie wiedzą, co jest ich interesem własnym. Ktoś, kto nie zna swojego interesu własnego, jego interesem własnym jest powrót z powrotem do domu, do Boga. To jest jego interes własny. Ale on nie wie o tym. On próbuje dostosować rzeczy do tej zewnętrznej, cielesnej koncepcji życia. Tak zwani przywódcy i prowadzą w ten sposób. I pozostają w tym samym stanie. A prawda jest taka. My próbujemy być szczęśliwi przez dostosowania polityczne, a naszym takim mylnym punktem jest, że jestem tym ciałem. Dlatego liderzy zmieniają, ale polepszenia nie ma. ta sama walka, ten sam antagonizm, to same szczekanie jak psy i koty ma miejsce, ponieważ wszystko jest zbudowane na cielesnej koncepcji życia. Nie mówiąc o innych, osoby pierwszej klasy, wszelkie narody, oni zgromadzili narody zjednoczone w Nowym Jorku. My widzieliśmy ogólnie, tam jedynie zwiększają się flagi. Jest setki tysięcy flag, ten naród, ten naród, ten naród. Gdzie jest zjednoczenie? Zjednoczenie oznacza zwiększenie flag, to wszystko. Tam nie było flagi Pakistanu, teraz jest flaga Pakistanu. Teraz jest flaga Sikistanu, ta flaga. Ale nie możemy zobaczyć, że jesteśmy jedni. To może być możliwe jedynie dzięki postępowi świadomości Kryszny, nie na cielesnej świadomości. Tutaj zobaczysz, że ci chłopcy są z Ameryki, z Anglii, z Kanady, z Afryki, z Australii. Ale oni nie myślą w tych terminach, że on jest Hindusem, Amerykaninem, Australijczykiem, to czy tamto. Oni myślą w terminach świadomości Kryszny. Każdy jeden z nas, my myślimy, że jesteśmy sługami Kryszny. To jest ruch świadomości Kryszny. Dziękuję Wam bardzo. Hare Krishna. Jaya Śrila Prabhupada. Jaya Acharya Deva.